llenan el calle. Hoy voy a Colombia y a sus propios restos.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Ze studia Radia Maryja w młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica witają się z Wami Natalia Kruk
i Mariusz Bugała. W każdy czwartek rozmawiamy o powołaniu zakonnym i kapłańskim, które jest niezwykle istotnym tematem w dzisiejszym świecie.
A dziś razem z nami jest ojciec Konrad Małys z zakonu świętego Benedykta. Szczęść Boże, ojcze, witamy bardzo serdecznie.
Cześć Boże, witam również.
Ojciec Konrad święcenia zakonne przyjął 22 stycznia 1998 roku.
Organizuje rekolekcje dla małżeństw, w tym m.in. prowadził serię rekolekcji Kryzys półmetku życia.
Z wykształcenia jest polonistą, interesuje się literaturą, kulturą, historią oraz jest miłośnikiem twórczości Cypriana Kamila Norwida. Ojcze Konradzie, dla każdego z nas Pan Bóg ma doskonały plan na życie. Jak ojciec odkrył swoje powołanie?
Była to dosyć długa historia, dlatego że w wieku jeszcze takim dojrzewającym, a więc w czasach licealnych, raczej nie myślałem o tej formie życia w ogóle. Nie rodziły się nawet żadne inspiracje. Byłem raczej młodym człowiekiem szukającym ogólnie jakoś swojej drogi, ale pod wpływem, to było nawet dosyć takie szczególne doświadczenie, ponieważ mając zdolności humanistyczne i zainteresowania humanistyczne, pod wpływem takiej propagandy, jaka wówczas była, z którą już się nie zgadzałem, bo należałem do pokolenia, które już na komunę nastawione było wybitnie na nie, ale z drugiej strony nie zdawałem sobie sprawy, że przy całym takim nastawieniu na nie jednak czymś mnie ta komuna nagrała. A nagrała mnie między innymi tym, że męskie zawody, takie konkretne, chodzące po ziemi, to są zawody techniczne. To jest kierunek nauk ścisłych, fizyki, matematyki i innych tego rodzaju dziedzin wiedzy. W związku z czym, mając zdolności humanistyczne, poszedłem do matematyczno-fizycznego liceum, do matematycznej klasy w tym matematyczno-fizycznym liceum. I potem cały czas idąc, można powiedzieć, w bólach pod prąd, niezależnie od tego, że wyniki w nauce były marne, cały czas przekonany, że idę dobrą drogą, poszedłem później jeszcze i zdałem egzamin na budownictwo lądowe, na Politechnikę. Dopiero tam okazało się, że nie da się iść drogą właśnie, którą, można powiedzieć, Pan Bóg nie zaplanował, tylko nie zawsze sobie człowiek zdaje sprawę, że właśnie Pan Bóg trochę patrzy na życie inaczej i dając pewne inspiracje, tylko człowiek je w sobie z różnych powodów tłumi, albo nie dostrzega ich znaczenia, albo nie ma odpowiednich ludzi wokół siebie, którzy potrafiliby go jakoś odpowiednio poprowadzić. I w związku z czym czasem trzeba takiej ściany, której się już nie da przejść. I człowiek przez pewien czas jakby kryzysuje, nie wie dokładnie, co się w nim dzieje, dlaczego, co się dzieje, dlaczego jakoś to życie nie idzie, a potem dopiero stopniowo odkrywa, również właśnie poprzez takie, można powiedzieć, kryzysowe doświadczenia, że ta rzeka życia płynie trochę inaczej i gdzie indziej. I nawet będąc bardzo w pewnym sensie, no tak, od strony zewnętrznej, jakoś tak, no przykładnie chodząc tam do kościoła, czy jakoś tak, czy modląc się nawet, człowiek nie zdaje sobie sprawy, że no właśnie gdzieś popełnił jakiś błąd, którego od razu nie uchwycił. I to była moja droga, żeby zobaczyć Pana Boga inaczej, potrzeba było takiej sytuacji, w której się już nie dało iść dalej drogą, to do której człowiek miał przekonanie, że jest dobra, a która jednak nie była tą właściwą. I zadatki innej człowiek już miał w sobie, ale ich nie cenił. Ale ich nie cenił, bagatelizował i nie umiał współpracować właśnie z tymi pewnymi natchnieniami, które w nim tkwiły gdzieś głębiej. Dopiero wtedy, kiedy można powiedzieć, okazało się, że rzeczywiście taką drogą pod prąd samemu sobie nie da się już dalej iść, dopiero wtedy, można powiedzieć, właśnie życie samo zaczęło nakierowywać na inne, jak się potem okazało właściwy.
I ta droga...
I obraz Pana Boga kształtujący się w takich sytuacjach, w takich tego, no tak dojrzewa stopniowo. Ale z drugiej strony, jeżeli już dojrzeje, to staje się bardzo mocny, pociągający. I po pewnym czasie rodzi się takie pragnienie właśnie, ponieważ no jest się jakby coraz bliżej się Pana Boga poznaje, później się go już coraz bardziej jakby świadomie szuka i w pewnym momencie człowiek zdaje sobie sprawę, że właśnie jego łaska kieruje na taką drogę, by w życiu konsekrowanym w sposób szczególny wyrazić jego miłość, jego obecność i oczywiście szukać go dalej.
Mhm. I ta droga, o której mówi ojciec, jest na pewno czasami nawet trudna, ale jednak i następuje pewna odpowiedzialność, bo wiemy, że ojciec wstąpił do zakonu i chciałem zapytać, dlaczego zdecydował się ojciec do tego zakonu wstąpić i jak wyglądały początki życia w takim zakonie?
To również nie od razu się tak ukształtowało od razu w postaci pewności, gdzie i jak. Inspiracje mogą być bardzo, bardzo silne. Ja je miałem bardzo silne już na studiach, już tych polonistycznych. Po drodze jeszcze pracowałem jako robotnik. Zrobiłem takie uprawnienia palacza kotłów energetycznych, zawodowe prawo jazdy. Rozmaite były historie, to był też czas stanu wojennego i tak dalej. Ale później okazało się, w końcu wylądowałem na polonistyce. Tam już to wszystko zaczęło iść bardzo dobrze. Wiedziałem, że jestem na swoim miejscu, ale jednocześnie rodziło się już właśnie powołanie. Nie wiedziałem od razu gdzie i jak. W związku z czym, ponieważ inspiracje były silne, więc poszedłem do seminarium najpierw. Do seminarium wrocławskiego. To było, pamiętam, na trzecim roku studiów i pukam tam do furty seminaryjnej i rozmawiam z ojcem duchownym, czy ówczesnym chyba wicerektorem seminarium, który był dzisiejszy biskup Świdnicki Ignacy Derc. I on tak słucha, co ja mu mówię. Ja oczywiście opowiadam o bardzo wzniosłych sprawach, o Panu Bogu i tak dalej. I on tak słucha. I tak w końcu mnie pyta, a co ty teraz robisz właśnie? No mówię, studiuję. Na którym roku? Na trzecim. No to mówi, wiesz przyjacielu, ty się jeszcze zastanów nad tym swoim powołaniem. To raczej jeszcze nie czas, żebyś decydował, skończ ty sobie spokojnie te studia, a później będziesz myślał. Więc ja myślałem wtedy tak, ponieważ byłem taki nastawiony bardzo bojowo, no to wystartowałem do niego z takim tekstem, że ja wiem, że ojciec duchowny ma obowiązek wypróbowywać kandydatów, ale no, obowiązkiem porządnego kandydata nie jest tak od razu dać się zbić jedną odpowiedzią. No i powiedziałem mu, że właśnie wyjechałem mu z takim zdaniem, że kto przykłada ręce do pługa, a wstecz się ogląda, ten się do Królestwa Bożego nie nadaje. No więc argument z najwyższej półki. Słysząc to, tak.
Czy kiedy już ojciec ostatecznie podjął decyzję i był już ojciec w zakonie, czy nastąpiła jakaś wtedy przemiana duchowa, która potwierdziła ten właściwy wybór ojca?
Tak, to właśnie do tego zmierzam, że wtedy ksiądz Ignacy Derc nie wpuścił mnie do seminarium, a gdy słysząc to, wziął jeszcze rektora seminarium, już świętej pamięci księdza Józefa Majkę i razem mnie w cudzysłowie za drzwi wyprowadził. Dzisiaj Panu Bogu dziękuję za to, że wtedy na furcie seminaryjnej spotkałem odpowiednich ludzi, którzy nie chcieli patrzeć na statystyki, że jeszcze jeden kandydat przychodzi, tylko słuchali człowieka i mimo jego, można powiedzieć, górnolotnych deklaracji, potrafili zrozumieć, że to nie jest czas, a być może i nie to miejsce. Przez 2 lata jeszcze szukałem na rozmaity sposób, udzielając się w życiu i oazowym, i duszpasterstwie akademickim, aż wreszcie trafiłem na człowieka, który, gdy powiedział mi o benedyktynach, to zrozumiałem, że trafił w sedno. To jest taki moment, którego nie da się łatwo przedstawić, jakby w postaci jakiejś takiej, tak powiem, jak i co. Jeżeli człowiek szuka, po prostu powołanie jest darem łaski, a łaska jest wielkim konkretem. I jeżeli ona przychodzi, łaska powołania, i jednocześnie to jest pewien moment, kiedy się to po prostu wie na 100%. Nie na 99,9. I ten moment tych 100% nastąpił podczas rozmowy z moim ojcem duchownym, takim jednym z księży, już nieżyjącym, księdzem Marianem Sawińskim, który, kiedy powiedział mi o benedyktynach, po prostu zrozumiałem, że trafił w sedno. I powiedział mi również konkretnie o tyńcu, do którego przyjechałem. Ja od tego momentu właściwie nigdy już nie miałem wątpliwości, gdzie jest moje miejsce.
Chcieliśmy również zapytać ojca
o
właśnie o tym życiu. Jest ojciec w zakonie i co fascynuje ojca w tym życiu zakonnym? Tak w trzech zdaniach niech ojciec.
Fascynuje samo powołanie, bo benedyktyni nie są przeznaczeni do jakiegoś szczególnego zadania w kościele. My nie jesteśmy zakonem, czy zakonem, bo jesteśmy właściwie nie zakonem, tylko federacją klasztorów autonomicznych. Mnichem się jest benedyktyńskim w również konkretnej wspólnocie przez całe życie, ślubując stałość obecności w niej. I nie prowadzimy może działalności takiej, która da się zdefiniować w postaci konkretnych zadań w kościele, duszpasterskich, takich czy innych. Nie wychodzimy do ludzi, aby o Panu Bogu mówić, do Niego prowadzić, lecz staramy się tak żyć Ewangelią w ramach właśnie wspólnoty zakonnej, wspólnoty takiej benedyktyńskiej, tak żyć, aby ludzie przychodzili do nas i ewentualnie otwierając drzwi, dawać ludziom możliwość takiego udziału po prostu w tym krwiobiegu życia, jaki święty Benedykt 1500 lat temu skomponował. A zatem bardziej dośrodkowy charakter, gdzie szukanie Pana Boga jest po prostu zasadniczym celem, a więc w jednym miejscu, w jednej wspólnocie przez całe życie. I to szukanie Pana Boga to jest właśnie ten nasz cel. Do tego wszystko inne się sprowadza i oczywiście wykonujemy bardzo dużo rozmaitych zajęć, właśnie tak jak wspomnieliście, czy rekolekcje, czy indywidualne jakieś kierownictwo duchowe, czy zwykłe prace w klasztorze, których jest bardzo dużo i bardzo różnych. To jest takie małe miasteczko, gdzie od prac takich najprostszych, domowych, codziennych, no aż po jakieś właśnie też i studia, i naukę, i książki, i właśnie rekolekcje, i inne rzeczy. Wszystko tutaj się dzieje w ramach takiego małego miasteczka, gdzie bracia, każdy na swój sposób starają się tak, jak potrafią, jak najlepiej szukać Boga. I jednocześnie tworzymy wspólnotę braterską. Każdy z nas jest inny, każdy z nas ma trochę nie tylko charakter inny, ale w ogóle sposób myślenia, podejścia, czasem i interpretacji tej samej reguły. To wszystko się w nas ściera, czasem komponuje, dociera jednocześnie, ale można powiedzieć, braterstwo w ten sposób staje się nie tylko jakimś ideałem, ale staje się również rzeczywistością.
I tu musimy postawić na chwilę kropkę nad i. I dziękujemy ojcu za rozmowę, a tymczasem zapraszamy na muzyczną przerwę i zapraszamy za chwilę.
Kto zaufał ci, ten uwierzył, że nie zawstydzi go nic. Moc twego ramienia jest skałą schronienia. Kiedy skrada się wróg, szczęśliwy ten, kto uwierzył, nie zawstydzi go nic. Moc twego ramienia jest skałą schronienia. Kiedy skrada się wróg, zawsze będę ufać, pomnażać wszelką Twą chwałę i głosić Twą sprawiedliwość, gdy sięga ona aż do nieba, uwielasz mą duszę w dostojność. To, co umarłe ożywiasz, raduje się moje serce. Wierność wszechmocnego nieustannie opowiadać chcę. Kto zaufa ci, ten uwierzy, że nie zawstydzi go nic. Moc twego ramienia jest skałą schronienia. Się wróg, szczęśliwy ten, kto uwierzył, nie zawstydzi go nic, bo z twego ramienia jest skałą schronienia.
duszę w dostojność, to co umarłe ożywiasz. Raduje się moje serce, jedność wszechmocnego nieustannie opowiadasz se.
Kto zaufa ci, ten uwierzy, że nie zawstydzi go nic. Moc twego ramienia jest skałą schronienia. Kiedy skrada się wróg, szczęśliwy ten, kto uwierzy. Nie zawstydzi go nic. Moc twego ramienia jest skałą schronienia. Kiedy skrada się wróg.
Wracamy do naszej rozmowy. Jest z nami ojciec Konrad Małys, benedyktyn z Teńca, rekolekcjonista prowadzący warsztaty dla małżeństw. Ojcze, wiemy też, że jest ojciec miłośnikiem Cypriana Kamila Norwida. Czy uważa ojciec, że twórczość literacka poetów, ale również pamięć o historii i kulturze może wpłynąć lub pomóc w odkrywaniu tajemnicy powołania?
Oczywiście, tym bardziej, że mieliśmy w naszej polskiej kulturze wspaniałych myślicieli, jednocześnie głęboko zakorzenionych w duchowości. I Cyprian Norwid należy do właśnie do tej grupy. Jego myśli wyprzedzały nawet, można powiedzieć, taką oficjalną myśl Kościoła jego czasu. Miały dopiero dojrzewać. Jeden z księży powiedział nawet kiedyś, że właściwie Norwid to jest Sobór Watykański II, tylko zapisany w poezji jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej. W takich czasach trudnych, czasach niewoli, czasach ogromnego ucisku, kiedy nie gasną dążenia, to jednocześnie umysły otrzymują wiele światła. Wiele światła. Ktoś powiedział, że ta poezja Norwida jest właśnie taka ciemna. On często mówił o tym, że nie da się wyrazić inaczej i jak najlepiej tych rzeczy, które pragnie przekazać. Dlatego jego powiedział, poezja jest nie tyle ciemna, ile ma przedziwną właściwość trzymania człowieka w ciemnościach, mimo ciemności. I ona jest właśnie takim światłem w ciemnościach. I to jest jej siła, która, można powiedzieć, pomaga człowiekowi tak naprawdę pewne ciemności, z którymi się człowiek spotyka, również ciemności wierze, przezwyciężać i przechodzić. To jest zasadnicza rzecz u Norwida. On pomaga człowiekowi przechodzić właśnie przez ciemności do światła.
I to jest właśnie niesamowite, że twórczość literacka może tak poruszać człowieka i pomagać mu. Natomiast przenieśmy się teraz do Pisma Świętego. Jednym z ulubionych fragmentów Ojca jest fragment o wskrzeszeniu Łazarza. Jest to rozdział 11 z Ewangelii Świętego Jana. Dlaczego akurat ten fragment ma dla Ojca istotne znaczenie w życiu duchownym?
Dlatego, że jest to fragment, który szczególnie w sposób pokazuje, w jaki sposób Pan Jezus buduje wspólnotę spośród ludzi, z których każdy ma do Niego nastawienie już bardzo pozytywne, ale jednocześnie którym nawzajem ze sobą nie jest łatwo się porozumieć. W tym rozdziale Ewangelii Świętego Jana, w którym mowa jest o wskrzeszeniu Łazarza, nie ma jakby przeciwników Pana Jezusa, jakoś tak fizycznie obecnych. Tam są sami Jego przyjaciele. Jest Maria i Marta, których brat choruje i umiera, i są Jego najbliżsi uczniowie. Jest cały scenariusz, do których święty Jan ma właśnie szczególne upodobanie, bo on mniej opisuje cudów Pana Jezusa, ale za to każdy z nich jest w takiej szczególnej oprawie całego scenariusza, dzięki któremu wydobywa święty Jan wiele nowych treści. I tam jest taki scenariusz, że kiedy Maria i Marta posyłają po Pana Jezusa, licząc na to, że przybędzie jak najszybciej, no bo jeżeli tyle osób uzdrowił, dlaczego nie miałby uzdrowić ich brata, zwłaszcza, że w ich domu chętnie przebywał i zawsze był dobrze przyjmowany. W tym momencie jednak, kiedy Maria i Marta go wzywają, no Betania leży już na takim terenie, no bardzo blisko Jerozolimy, a więc w takim terenie niepewnym. Mogą być jednak jacyś szpiedzy, ktoś się może dowiedzieć, że tam Pan Jezus jest, a niedawno usiłowali go gdzieś tam właśnie uwięzić nastawali na jego życie w tej Jerozolimie. Wtedy uczniowie, kiedy dowiedzieli się, że Pan Jezus tak nie zamierza od razu iść, odczuwają ulgę, ponieważ nie chcą się pakować w niepewne środowisko, w niepewne miejsce. Następuje pewien konflikt jakby oczekiwań. Maria i Marta, przyjaciółki Pana Jezusa, oczekują, że przyjdzie. Jego uczniowie w tym samym momencie odczuwają ulgę, że nie poszedł. W momencie, kiedy decyduje się iść do Betanii, uczniowie próbują go odwieść od tego. A Maria i Marta, kiedy już przyszedł, no, oczywiście przychodzą z tym zarzutem, dlaczego tak późno.
Tak, to jest przez wspaniała interpretacja. Rozdział,
tak, przez cały ten rozdział Pan Jezus jest jakby w centrum, ale każda z osób trochę inaczej go widzi i inne ma progi do przejścia, inne oczekiwania. W związku z czym wiadomo, że osobom niełatwo jest w takim razie porozumieć się między sobą również. A jednak Chrystus, będąc może przez cały czas, zachowuje się w sposób niezrozumiały dla żadnej z tych osób, ale jednocześnie one pozwalają mu się prowadzić. I dopiero w pewnym momencie, kiedy Łazarz wstaje z grobu, dopiero wtedy okazuje się, do czego zmierzał cały ten scenariusz. Scenariusz, który kończy się wydarzeniem, które uczniom najbliższym pozwala przezwyciężyć lęk przed Jerozolimą, przed tym właśnie niebezpieczeństwem, no bo to, po takim wydarzeniu to już się nikt, można powiedzieć, nie lęka co tego, co tam może być jeszcze, prawda? A Maria i Marta uzyskują zrozumienie nie tylko tego właśnie, że tam gdzieś po drugiej stronie jest życie. Wiem, że mój brat zmartwychwstanie. A, powiedziała Marta do Pana Jezusa. Wiem, że mój brat zmartwychwstanie. A tak powiedziała z nosem na kwit. A Pan Jezus jej na to, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem tutaj przy tobie. I w momencie, kiedy ich brat wstanie z grobu, prawda, to one odkryją właśnie, co znaczą te słowa Jezusa. Nie tylko to, że gdzieś tam po drugiej stronie jest pociecha życia wiecznego, ale że to życie wieczne przyszło już tutaj do człowieka. I tu go właśnie przenosi ponad te rozmaite bariery, również lęków i bariery właśnie, i pozwala również budować tą wspólnotę, której inaczej nie da się zbudować, jak na samym Jezusie, ponieważ człowiek nie dysponuje narzędziami w sobie poznawczymi, które pozwalały mu między sobą nawet, da, zbudować coś właśnie głębszego, trwałego. I tak się kończy ten scenariusz, że każda z tych osób, można powiedzieć, jest przez Chrystusa poprowadzona. Kończy się to wszystko wielką radością. No i oczywiście stanowi kolejny etap na drodze takiego dojrzewania wszystkich do tego, co jeszcze jest.
Dobrze, ojcze, to może jeszcze na koniec chcielibyśmy usłyszeć, jak ojciec interpretuje tytuł naszej audycji, Dar i Tajemnica. Jak ojciec rozumie te słowa?
To jest oczywiście tytuł wzięty od Jana Pawła II. Tak, jak najbardziej. Powołanie jest jak najbardziej darem, dlatego że jest dziełem najpierw Pana Boga. To On jest pierwszy. A jednocześnie Pan Bóg jest, dając się poznać, zawsze zapala to, ponieważ jest nieskończonością miłości, nieskończonością mądrości, w związku z czym zawsze skłania do tego, żeby szukać dalej. I każdy etap naszej historii właśnie z jednej strony cieszy się tym, co już ma, co już posiada, cieszy się darem, a jednocześnie otwarty jest ku jego dalszym, nieskończonym horyzontem.
I dziękujemy bardzo serdecznie ojcu za tą interpretację oraz za rozmowę i za to, że podzielił się również ojciec z nami historią swojego powołania.
Przypomnijmy, że naszym dzisiejszym gościem był ojciec Konrad Mały z zakonu świętego Benedykta, rekolekcjonista prowadzący warsztaty dla małżeństw. A my, żegnając się z wami, już teraz zapraszamy na kolejną audycję z cyklu Dar i Tajemnica, która odbędzie się w przyszły czwartek o tej samej porze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Nie lękaj się. Wypój na głębie. Jest przy sobie Chrystus.